Gość dnia Radia Gdańsk.
Tadeusz Majchrowicz, zastępca przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ Solidarność, rozmawia Beata Gwoździewicz.
Dzień dobry, witam panie przewodniczący, witam państwa. Serdecznie. Podobają się panu ostatnie propozycje Prawa i Sprawiedliwości, rozszerzenie programu Rodzina 500+, na pierwsze dziecko, 13. emerytura, czyli likwidacja podatku dochodowego dla osób poniżej 26 roku życia, przywrócenie połączeń autobusowych. To dobre propozycje?
Ja myślę, że wszystkim te propozycje się podobają.
A panu która najbardziej?
Mnie podobać się będą te, które uda nam się wynegocjować z rządem jako te, które stawiamy jako priorytety dla
pracowników. A które stawiacie jako priorytety wobec tego?
No, przede wszystkim chcemy rozpocząć rozmowy na temat wieku emerytalnego. Ten wiek został obniżony, ale my od samego początku mówimy również o tym, że chcielibyśmy, aby pracownicy mogli uzyskać jakby drugą możliwość przejścia na emeryturę, czyli tak zwane emerytury stażowe.
Więc staż pracy ile by miał wynosić? Jak by miał być długo?
To jest do dyskusji. My mówimy o 35 latach dla kobiet i 40 dla mężczyzn. Oczywiście okresów składkowych, bo to muszą być te lata poparte płaconą składką. Ale oczywiście to jest do dyskusji, bo my zdajemy sobie sprawę z tego, że budżet nie jest z gumy. Zdajemy sobie sprawę z tego, że tak trochę rząd jest teraz zakładnikiem swojego sukcesu.
Okazuje się, że ten budżet jest z gumy, rozciąga się bardzo i w tym roku, i w ubiegłym roku, i w tym roku. Ale proszę powiedzieć, jest pan zadowolony z tych ustaleń, które zapadły ostatnio w Warszawie podczas spotkania z prezesem Jarosławem Kaczyńskim, premierem Morawieckim i częścią ministrów?
Powiem tak, wszyscy, 11 osób ze strony Solidarności było na czele z przewodniczącym Piotrem Dudą i myślę, że wszyscy wychodziliśmy zadowoleni z dwóch powodów co najmniej. Pierwszy powód to jest taki, że z wielką powagą zarówno pan prezes Jarosław Kaczyński, jak też premier Mateusz Morawiecki, czy obecni tam ministrowie, z wielką powagą podeszli do tych postulatów, które zgłaszamy, które otrzymaliśmy na piśmie rząd i pan prezes Prawa i Sprawiedliwości.
A to były nowe postulaty też, czy to te są, powielone nie, to z grudnia, są, czy z sierpnia,
tak,
czerwca?
To są te z grudnia postulaty i oczywiście jest jeszcze szereg innych spraw, które nie są zapisane w tym stanowisku z 11 grudnia, ale kończąc o tym zadowoleniu, to jest jeden powód. Drugi powód jest taki, że zaraz na początku rozmowy spotkaliśmy się z takim stwierdzeniem pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego, że panowie, więc od dziś rozpocznijmy rozmowy i te wszystkie kwestie, które są powiedzmy bezkosztowe, czy nie powodują nowelizacji budżetu państwa, czy nie powodują jakiegoś zagrożenia dla budżetu państwa, to spisujmy i przystępujmy do realizacji. I to jest właśnie pocieszające, że było takie rzeczowe podejście do tych naszych postulatów, które nie są jakieś, powiedzmy, takie nieosiągalne, bym powiedział, bo my nawet w kwestii tej drażliwej, jeżeli chodzi o nauczycieli, to my...
Ale to nie jest bezkosztowa propozycja.
Nie, ale tutaj na przykład nie popieramy propozycji ZNP 1000 zł dla każdego nauczyciela.
650?
My proponujemy, zgadzamy się z decyzją Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania, która mówi o 15%. To jest troszeczkę mniej, bo zwróćmy uwagę, że w Polsce mamy blisko 700 tysięcy nauczycieli, więc to jest gigantyczna kwota. I także my nie upieramy się, że musi być konkretnie tak, jak myśmy postanowili. My zgadzamy się z tym, że rząd, tak mówiłem, jest zakładnikiem swojego sukcesu, bo skoro są większe wpływy do budżetu, zmniejsza się deficyt, no to wszyscy mówią, no to kiedy my z tego tortu coś dla siebie uszczkniemy? I to jest naturalne i słuszne, bo każdy ma prawo domagać się poprawy życia i to jest naturalne z tym, że...
Czyli to rozczarowanie jest, mówi pan, naturalne w tej chwili, tak? I nauczycieli, i lekarzy rezydentów.
Znaczy, jeżeli chodzi o nauczycieli, cały czas trwają rozmowy. Ja jestem przekonany, że choćby też po tej rozmowie z rządem, którą przeprowadziliśmy przedwczoraj, myślę, że istnieje szansa na porozumienie z nauczycielami i wierzę, że tak tak się stanie. I...
Jeszcze przed egzaminami kwietniowymi ósmoklasistów czy maturami?
To jest, wie pani, to dla mnie jako rodzica, co prawda już nie mam dzieci w wieku szkolnym, ale... Dla mnie to jest taka trochę sytuacja bardzo dziwna, bo przecież egzaminy nie przeprowadza pani minister Zalewska, tylko komisja egzaminacyjna i uderzanie w uczniów w ten sposób, to jest trochę takie, ja się do końca z tym nie zgadzam.
Ale jeśli podkreśla się, że pracownicy dyskontów zarabiają więcej niż nauczyciele, to trochę dla nich jest,
wie pani, to jest
mówiąc delikatnie, nawet poniżające.
No, z tymi dyskontami to jest tak, jak w tym powiedzeniu, że wszędzie jest dobrze tam, gdzie nas nie ma. I ja do końca się nie zgadzam, bo wiem, jakie mamy problemy właśnie z dyskontami. Wiem, jakie mamy problemy w różnych właśnie tych sieciach handlowych, gdzie mamy organizacje i to wcale nie jest tak, że kasjerka zarabia więcej niż nauczyciel dyplomowany. To są tylko hasła, slogany powtarzane przez totalną opozycję, nie poparte faktami po prostu. Oczywiście ja się zgadzam z tym, że nauczyciele, szczególnie ci młodzi, rozpoczynający, że zarabiają mało, ale proszę zwrócić uwagę, że to są zapóźnienia wieloletnie i nie chcę tu być adwokatem rządu, ale no nie da się wszystkiego.
Ale staracie się o tych nauczycieli od wielu miesięcy i teraz mówi pan, zaczęły się te rozmowy. Rozmowy zaczęły się już w sierpniu w Gdańsku, kiedy tu właśnie przyjechał minister, premier ze swoimi ministrami i właściwie wtedy Solidarność już liczyła na choćby wstępne porozumienia. Do niczego to nie doprowadziło. Do ostatnich rozmów, które odbyły się pani w Warszawie redaktor. I teraz pan mówi, zaczynamy rozmawiać.
Znaczy nie, że zaczynamy, tylko myślę, że po tym spotkaniu te rozmowy zakończymy bardziej. Natomiast dla mnie pani minister Zalewska jest trudnym partnerem i trudnym ministrem, nie ukrywajmy.
Być może za chwilę jej już nie będzie. Jest jedynką Prawa i Sprawiedliwości w wyborach do Europarlamentu. Opozycja mówi... o ministrach, którzy są jedynkami, że to wielka ucieczka do Brukseli. A co pan na ten temat sądzi?
Wie pani, ja już parę wiosen przeżyłem w życiu i wiem, że były jedynki, które nie wchodziły. Czy to do Sejmu, czy do samorządu. Więc to jeszcze, to, że ktoś jest jedynką, to jeszcze nie oznacza, że już został
wybrany. Ale jeśli
wybrany.
Startuje, liczy na to, że
każdy
zostanie
liczy.
Wybrany.
Każdy na to liczy. Nawet jeżeli jest na ostatnim miejscu, czy przedostatnim miejscu listy, każdy w tej swojej trochę takiej naiwności liczy, że osiągnie sukces. I tego nikomu nie wolno zabraniać. Czy to jest ucieczka? Wie pani, każdy daje to, co ma najlepsze. I każda partia, jeżeli totalna opozycja leśnych dziadków wystawia, uważając, że oni są najlepsi, tutaj rząd wystawia swoich liderów w wielu przypadkach. No, to jest po prostu polityka. No, tak to się
odbywa. Wystawia swoich najlepszych polityków i pojadą do Brukseli. A kto zostanie w Polsce? W takim razie ci gorsi?
Pani redaktor, w Polsce i w rządzie, w każdej instytucji jest tyle osób, że myślę, że nie ma ludzi niezastąpionych, a może to będzie takie trochę odchudzenie.
A taka rekonstrukcja rządu by się przydała?
Tego jest pan premier Mateusz Morawiecki i prezes Jarosław Kaczyński. My się nie zajmujemy takimi sprawami.
Ale pana zdaniem?
Na pewno rekonstrukcja rządu nastąpi, jeżeli część osób z rządu przejdzie do Parlamentu Europejskiego. To nie ulega wątpliwości, że ta rekonstrukcja będzie musiała nastąpić. Ale to wybory pokażą dopiero. Maj przed nami, jeszcze sporo się wydarzy do tego maja. My też liczymy, że przed majem, bo taki sobie czas dajemy na załatwienie tych naszych głównych postulatów. Jestem przekonany, że wiele się jeszcze wydarzy.
Teraz będą pracować dwie grupy robocze. Jedna pod przewodnictwem premiera zajmie się sprawami socjalnymi i pracowniczymi. Druga z tych grup, którą pokieruje wiceminister energii, zajmie się górnictwem węgla kamiennego. Nie ma tutaj miejsca dla nauczycieli, lekarzy, rezydentów sfery budżetowej.
To nie jest tak. Są dwa zespoły, które, obydwa zespoły będą pracowały pod nadzorem premiera Mateusza Morawieckiego. My wczoraj już wskazaliśmy te osoby ze strony Solidarności. Pierwszy zespół będzie pracował nad porozumieniem dotyczącym tych wszystkich postulatów od tych, które się da załatwić od razu niemalże, poprzez te trudne...
Może pan wymienić kilka tych łatwiejszych?
No wie pani, co stoi na przeszkodzie, żeby na przykład ustawa, bo my szereg ustaw przekazaliśmy, gotowych projektów, co stoi na przeszkodzie, żeby przegłosować ustawę, która będzie chroniła zwalnianych pracowników. No wczoraj przyjęliśmy stanowisko w Żarach, cała nowa organizacja związkowa została wyrzucona z pracy. Więc przygotowaliśmy ustawę odpowiedzialności za czyny zabronione. To jest efekt rozmów naszej konferencji z ministrem Ziobro właśnie. Tam podkreślaliśmy to, że zwolniony pracownik, chroniony pracownik jest 3 lata, 5 lat bez pracy. Tyle trwają procesy i chcemy tutaj tego pracownika zabezpieczać. To jest do przyjęcia od ręki. W taki sposób, że sąd może nakazać, że ten pracownik będzie po prostu do czasu rozstrzygnięcia do prawomocnego wyroku sądu dalej będzie pracował i nie będzie ponosił kosztów powiedzmy pracownik, tylko pracodawca za czyny zabronione, czyli za to, że kogoś zwalnia, wyrzuca z pracy z naruszeniem prawa. To jest do załatwienia od ręki. Kwestia odmrożenia odpisu na fundusz świadczeń socjalnych, czy kwestia składki członkowskiej. No bardzo ważna sprawa dla związku. Przecież jeżeli pracodawcy, którzy są zrzeszeni w konfederacjach, mają prawo wliczać sobie w koszty uzyskania przychodów. W tej chwili nawet im zwiększono do 0,25% z funduszu wynagrodzeń. To dlaczego członek Solidarności, który ma opodatkowane wynagrodzenie, dlaczego tej składki członkowskiej nie może sobie odliczyć? I to są między innymi te rzeczy.
Te łatwiejsze.
To są te łatwiejsze rzeczy. Trudniejsze rzeczy to na pewno jest, to są podwyżki w sferze budżetowej, bo my się skupiamy na nauczycielach, ale proszę zwrócić uwagę, jesteśmy w Gdańsku. Sanepid na przykład pracuje, no ledwo dyszy, powiedzmy kolokwialnie. Także to nie tylko chodzi o nauczycieli, ale chodzi o sanepidy. Chodzi o pracowników szeroko pojętej kultury,
tak?
Muzealnicy, bibliotekarze. Mhm. Tu jest szereg tych zaniedbanych bardzo instytucji, które ogólnie mówimy, że to jest ta sfera budżetowa, więc nie tylko nauczyciele, ale cały szereg, no choćby urzędy wojewódzkie. No jeżeli mówimy o wysokim standardzie obsługi klienta i tak dalej, no to nie może być sytuacji, że czasami ktoś z tytułem doktora, który pracuje w urzędzie wojewódzkim, Bogu dzięki, zaczepi się gdzieś tam w uczelni, żeby dorobić, żeby utrzymać rodzinę. To są niedopuszczalne sytuacje. I tutaj to są te trudniejsze sprawy.
A podczas rozmów z rządem uzasadniano, w jaki sposób znajdą się pieniądze na te wszystkie obietnice?
Tu trzeba powiedzieć jasno. Zaraz na samym początku pan prezes Jarosław Kaczyński powiedział, że tą decyzję, którą podjęli, że to jest decyzja trudna, decyzja ryzykowna, bo przy jakiejś powiedzmy no, nagłej dekoniunkturze sytuacja może stać się trudna, ale wierzą, że uda się tak dalej kierować rządem, że uda się w dalszym ciągu takie środki pozyskiwać do budżetu, że te wszystkie obietnice są do spełnienia. I także tutaj nie ma takiej beztroski, jak ktokolwiek twierdzi, że wybory, no to się rzuca takie hasło. Nie, tu jest pełna odpowiedzialność.
Ale to tak wygląda.
To może tak wyglądać, ale myśmy doświadczyli tego spotkania oko w oko z najważniejszymi ministrami, bo przecież oprócz prezesa Prawa i Sprawiedliwości, który kieruje partią rządzącą, był premier, była pani minister Elżbieta Rafalska, wspomniana pani minister Zalewska, czy minister Brudziński, więc no i Grzegorz Tobiszowski. Także to było bardzo odpowiedzialne gremium, odpowiadające za niezwykle ważne odcinki.
A efekty tych waszych dyskusji i próśb i postulatów, to kiedy będziemy mogli zobaczyć?
To jest bardzo dobre pytanie. My już postanowiliśmy, że Ogólnopolski Sztab Protestacyjno-Strajkowy zbierze się w Warszawie, w naszej nowej siedzibie na Prostej 30, niedaleko Srebrnej. Zbierze się 19 marca.
Ale nie macie nic wspólnego, rozumiem?
Nie, 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 nie. Ale możemy wybudować trzecią wieżę, dlaczego nie?
A skąd finanse?
Oczywiście, żartujemy sobie z rana, bo no trzeba
rano
pożartować.
Trzeba troszkę dokładnie. Tak rozładować atmosferę.
W każdym razie 19 mamy galę u pana prezydenta konkursu Pracodawca Przyjazny Pracownikom i po tej gali po południu zbierze się sztab i tam już te dwa zespoły zrelacjonują, jak przebiegają rozmowy. Oczywiście nie będziemy tych rozmów ciągnęli w nieskończoność, bo po tym, jak się te rozmowy będą toczyły, w kwietniu mamy kolejne posiedzenie Komisji Krajowej i będą kolejne decyzje, także nie będziemy rozwlekać tych oczywiście spraw. No, te
czyli wiosną to się rozstrzygnie?
Nie mówmy o wiośnie, bo to mogą być złe skojarzenia, ale w tych pierwszych miesiącach,
pierwszej połowie roku,
tak, mam nadzieję, że to się rozstrzygnie. Ale jeszcze nie powiedzieliśmy o jednym zespole, tym właśnie dotyczącym
nie górnictwa,
ale CO2 i cen energii, bo o tych dwóch rzeczach głównie, bo kwestia górnictwa jest pakiet dla Śląska mniej lub gorzej realizowany, więc o tym nie mówimy, tylko mówimy o cenach energii i mówimy o emisji CO2. I tutaj fachowcy właśnie nasi i ze strony resortu ministra Tchórzewskiego będą na ten temat rozmawiali.
Ceny energii wzrosną, czy będziecie dbać o to, żeby nie?
Jeżeli nie uda się renegocjować cen emisji, tych kwot, to istnieje ogromne zagrożenie, że na przykład, no nie chcę tutaj prorokować, ale 2000...
Że to 1213 dla emeryta pójdzie na... spłatę
emeryci to dostaną, bo tutaj ceny energii mogą, powiedzmy, w 2025 roku być ogromnie wysokie. I żeby temu przeciwdziałać, właśnie chcemy naszych fachowców, naszych ekspertów do tej pracy zaprosić. I myślę, że nic takiego się nie stanie. Ja raz jeszcze powiem, nie chcę być adwokatem tego rządu, ale w tych rozmowach, szczególnie z panem premierem, szczególnie z panem prezesem Prawa i Sprawiedliwości, widzimy tą wielką odpowiedzialność i oni czują tą ogromną odpowiedzialność i nie jest to wszystko nakierowane tylko na wybory.
Chociaż, panie przewodniczący, a zmieniając temat, ksiądz prałat Henryk Jankowski, postać dla wielu dziś niejednoznaczna, Solidarność nie ma wątpliwości i broni swojego dawnego kapelana. Wskazujecie jako związek na konstytucję, przypominacie o domniemaniu niewinności do czasu prawomocnego orzeczenia sądu. Ale jak osądzić człowieka, którego już między nami nie ma?
Jak osądzić człowieka? No właśnie, to jest bardzo dobre pytanie i powinniśmy w tym życiu naszym unikać tego typu kwestii, bo pani wie, wszyscy słuchacze wiedzą, że z Lechem Wałęsą się różnimy w bardzo wielu sprawach, to znaczy on bardziej z nami niż my z nim, ale to, co Lech Wałęsa ostatnio powiedział, to ma po prostu słuszną rację, że to może Pan Bóg tylko i wyłącznie osądzić. On był bardzo bliskim przyjacielem i cały czas uważa księdza Jankowskiego za przyjaciela. I
ale ksiądz Jankowski był wielkim przyjacielem związku.
Oczywiście. Nie tylko Lecha Wałęsy, ale całego związku. I my o tym mówimy, że trudno teraz osądzać człowieka. No, nie może w Polsce prawa stanowić gazeta wyborcza. Więc my się z tym nie zgadzamy absolutnie.
A co mają zrobić osoby, które jednak spotykały się z księdzem Jankowskim i doznały od niego nie tylko dobra?
To jeżeli takie osoby były, czym prędzej powinny się zgłosić tam, gdzie powinny. Nie do Gazety Wyborczej, ale do prokuratury, do sądu. To, co mówił arcybiskup Sławoj Leszek-Głódź, że na przykład do kurii metropolitarnej w Gdańsku nie wpłynął żaden konkretny wniosek. I akurat ta pani, która zeznawała rzekomo, już nie żyje. Ta pani, która pisała artykuł Wyborczej, też nie żyje. Więc no, tak to wygląda.
A pan poznał osobiście księdza prałata?
Tak. Przed laty ja, pomimo tego, że byłem z południa, to nawet była taka sytuacja, że ksiądz prałat odprawiał mszę w kościele świętego Stanisława w Jaśle na południu Polski.
I nie ma pan wątpliwości?
To znaczy, jeżeli nie miał wątpliwości Paweł Adamowicz, świętej pamięci, to ja tym bardziej nie mogę mieć wątpliwości, bo przypomnę, że Paweł Adamowicz był w komitecie budowy pomnika i tutaj żaden głos się taki negatywny nie pojawił, ani w momencie ustanawiania...
Ale Rada Miasta miała się zająć sprawą pomnika, tym, czy ma pozostać, czy nie. Nie zdążyła, albowiem został opalony wcześniej. Teraz Solidarność bardzo chciała, żeby wrócił na miejsce. Powinien stać ten pomnik.
To pismo. on stoi.
Stoi, ale czy powinien stać?
Nie, oczywiście,
jest
że
bardzo
tak.
chroniony, jedno z lepiej chronionych miejsc teraz w Polsce, jeden z dwóch pomników chronionych.
Nie, nieprawda, nieprawda. Myśmy wczoraj bardzo późno obrady skończyli, wracaliśmy do swoich noclegowni, bym powiedział. Szliśmy w grupie 5 osób, samochód policyjny, 2 drzemiących funkcjonariuszy. Co to za ochrona? Także to nie jest tak, że tam jest chroniony, nie ma monitoringu.
Ale nie przy każdym pomniku stoi wóz policyjny.
No ale nie każdy pomnik paru idiotów chce obalać, więc tak to wygląda. No ale już mamy przypadki z bezczeszczenia Drogi Krzyżowej na Śląsku, czy też wcześniej oblania pomnika świętego Jana Pawła II.
Jak pan uważa, jak ta sprawa powinna się skończyć?
No ta sprawa powinna się zakończyć tak, jak powinna. No ci, którzy dopuścili się tego wandalizmu, powinni zostać przykładnie ukarani, żeby nikomu innemu do głowy to nie przyszło.
Mają dozór policyjny i 20 tysięcy poręczenia majątkowego.
Nie znam tych kwestii. Myślę, że oni powinni być wsadzeni i to bardzo szybko, bo byli świadomi, jeżeli facet jest adiunktem na Uniwersytecie Warszawskim, to nie jest prosty człowiek, tylko człowiek wykształcony, więc tym bardziej bardzo szybko moim zdaniem powinni być ukarani, przykładnie po to, żeby innemu do głowy nie przyszło czegoś takiego robić, bo jeżeli żyjemy w państwie prawa, to nie możemy tolerować bezprawia. Rada Miasta Gdańska też nie może tuszować bezprawia, bo zburzono pomnik, no i niby się nic nie stało, ale ustawienie go po konserwacji, po naprawie w tym samym miejscu to jest bezprawie, no to ja tutaj czegoś nie rozumiem, więc to nie może tak wyglądać. Oczywiście ten atak na księdza Jankowskiego to jest jeden z elementów walki z Kościołem, jeden z elementów walki i próbą doprowadzenia do tego, żeby wolne miasto Gdańsk, jak to niektórzy mówią, czy inne miasta, jak najszybciej stały się miastami pseudoeuropejskimi, bo widzimy, co w tych miastach europejskich się dzieje. Tutaj nie ma zgody wszystkich obywateli na to, żeby chodzili jacyś dziwacznie ubrani faceci, przebrani za kobiety i tak dalej. No, to jest akurat nie te wzorce Zachodu powinniśmy czerpać.
Dziękuję serdecznie za spotkanie, za tę rozmowę.
Bardzo dziękuję. Szkoda, że tak krótko.
Państwu.
Dziękuję bardzo.